Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
A ja się nazywam Piotr Tajczyński.
I zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. W minionym tygodniu do naszej żywej społeczności w Patronite dołączyło kilka nowych osób. Im chcieliśmy podziękować szczególnie. No ale oczywiście dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy z nami są, słuchają naszych odcinków. Ja się mogę pochwalić, że wiesz, nasz najpopularniejszy odcinek o otyłości ma już grubo ponad 30 tysięcy odsłuchań tylko w Spotify'u.
Wiem, Łukaszu, ponieważ ja sprawdzam to prawie codziennie, ale fajnie, że tobie się też udało zalogować na nasze konto na Spotify.
Nie wiem, co chcesz powiedzieć, czy to chyba źle o tobie świadczy, że tak codziennie klikasz nerwowo, żeby zobaczyć, czy ludzie cię słuchają. Ja mam komfort, wiem, że nasi słuchacze z nami będą i mam nadzieję, będzie ich więcej. A podziękujmy tym, którzy dołączyli w zeszłym tygodniu.
I zrobię to tradycyjnie ja. Podziękowania zechcą przyjąć Małgorzata, Błażej, Dariusz, Jakub, Asia, Anita, Krzysztof, Łukasz i Klaudia. Bardzo wam dziękujemy, że wspieracie podcast amerykański, to dobry wybór.
A Tucker Carlson z nami jeszcze jest?
Nie wiem, ale jest jakiś Donald Trump i chyba jest jeszcze Melania Trump. Jakby wciąż no mamy jeszcze kogoś, celebrytów jeszcze mamy, jeszcze ktoś godny uwagi tutaj poświęca uwagę nam. Dobrze. Proszę Państwa, dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem trochę strasznym, trochę śmiesznym. Wrócimy do naszego, jednego z naszych ulubionych bohaterów, to znaczy Georgia Santosa, alias Georgia de Voldea, alias Kitary Ravage, ale opowiemy Państwu troszkę więcej w ogóle o aferzystach w Izbie Reprezentantów i w Senacie, i w ogóle w Kongresie, jak to jest z tym wyrzucaniem z Kongresu i dlaczego do tej pory wyrzucono tak mało osób i czy naprawdę nie powinno się wyrzucić więcej.
No dobrze, ale zacznijmy, proszę Państwa, od pytania z wiedzy ogólnej, które kieruję do Piotra, bo on zna się na Stanach, książkę napisał, to pewnie wie. Proszę Pana, ilu jest przedstawicieli w Izbie Reprezentantów?
435.
To nie jest, proszę Państwa, prawidłowa odpowiedź, bo jest ich 434 w tej chwili, ponieważ wyrzucono jednego z przedstawicieli.
O Boże, to właśnie było pytanie podchwytliwe. No.
No nie takie podchwytliwe, to trzeba być na bieżąco, proszę Pana. Wyrzucono Georgia Santosa, o którym odpowiadaliśmy już Państwu w jednym z odcinków, bodaj 122, utalentowany pan Santos.
Bardzo popularny odcinek, bardzo się dobrze słuchał.
No bo i pan ciekawy. I po tej całej odysei, którą zaraz Państwu skrótowo przypomnimy, George Santos został szóstym w historii reprezentantem, członkiem Izby Reprezentantów, którego koledzy wyrzucili z urzędu. Żeby wyrzucić przedstawiciela, członka Izby Reprezentantów, potrzebnych jest co najmniej 2/3 głosów, czyli 290 głosów co najmniej, a to oczywiście oznacza, że George Santos, republikanin, no musiał też stracić poparcie wśród kolegów z partii, żeby wylecieć, bo bez głosów republikańskich to by się nie udało i ostatecznie za wydoleniem Santosa zagłosowało 311 kongresmenów, w tym 105 republikanów, a przeciw było 114, w tym 2 demokratów i 112 republikanów. Pewnie Państwa ciekawi, a co tam, jak tam zagłosowali nasi ulubieńcy typu Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert, Matt Gaetz.
To ja wiem, oni byli przeciw.
Oczywiście, że byli przeciw. Kevin McCarthy, proszę Państwa, nie zagłosował w ogóle, nie było go. No, zajęty człowiek, bo wybiera się na emeryturę. Natomiast speaker Mike Johnson także zagłosował przeciw wydaleniu Santosa. I to już, proszę Państwa, była trzecia próba wydalenia George'a Santosa. Dwie poprzednie, jak łatwo się domyślić, zakończyły się niepowodzeniem. Co się zmieniło? Zaraz Państwu opowiemy, ale teraz Piotr z jego kącikiem historycznym może.
Nie, ja chciałem jeszcze tylko dodać, że ja, i tutaj Państwa zaskoczę, ja bym głosował też przeciwko wyrzuceniu Santosa z Izby Reprezentantów. Głosowałbym tak jak Marjorie Taylor Greene, Matt Gaetz i Speaker Johnson. A dlaczego? O tym powiem później. A co, teraz kącik historyczny.
No, Santos jest szóstym kongresmenem wydalonym w całej historii.
Dobra, szóstym członkiem Izby, ale do tej pory jeszcze usunięto 15 senatorów. W sumie 21 osób zostało usuniętych z kongresu. Przy czym 17 z tego usunięto za popieranie Konfederacji. To jakby jest główny powód, dla którego kogoś wyrzuca się z kongresu. No, jeśli popełniasz zdradę zasadniczo i opowiadasz się za innym państwem albo za separatystami, no to wtedy koledzy z kongresu cię wyrzucają. Pierwszy człowiek, który został wyrzucony, to był William Blount, senator, który był skądinąd ojcem założycielem, członkiem konwencji konstytucyjnej, czyli gość, który po prostu podpisywał Konstytucję Stanów Zjednoczonych. Później sobie tak pomyślał, że może fajnie by było pomóc Anglikom odłączyć kawałek Ameryki i już nie pamiętam, gdzieś tam na południu to było, bo on był z Tennessee. No więc koledzy go dość jednogłośnie z tego senatu wywalili, ale i tutaj mam moją nieciekawą ciekawostkę. Wyobraź sobie, że jego nazwiskiem wciąż nazwane jest jedno hrabstwo w Tennessee. To znaczy masz gościa, który został wyrzucony z Senatu za zdradę jednomyślnie, ale wciąż nazwane jest jego nazwiskiem hrabstwo w Tennessee. To znaczy to pokazuje, że tam polityka historyczna jakby działa troszkę inaczej niż u nas.
Każdy zasługuje na drugą szansę, proszę państwa. No dobrze, a jak to było w Izbie Reprezentantów? No bo tu mieliśmy 6 wyrzuconych, z czego pierwsza trójka wyleciała właśnie za popieranie Konfederacji w 1861 roku. Więc jeżeli ktoś nie popierał Konfederacji, to mamy tylko 3 wyrzuconych.
I o każdym możemy coś powiedzieć, bo są naprawdę jakby niezłe sztuki.
No dobrze. To ostatni, znaczy pierwszy z tych niepopierających Konfederacji to jest rok 1980 i to jest Michael Myers, demokrata z Pensylwanii.
No to jest niezwykłe, że gościem nazywa Michael Myers, ale faktycznie i to jest bardzo ciekawe.
A dlaczego to jest niezwykłe takie, że się nazywa Michael Myers?
A czy z niczym się nie kojarzy Mike Myers?
No Mike Myers kojarzy mi się z aktorem, który podkładał głos pod Shreka. I aha, grał Austina Powersa.
No na przykład, a również jest słynna seria horrorowa Halloween.
Ja nie oglądam horrorów, nie. Yes.
No dobrze, Michael Myers, demokrata z Pensylwanii, dokładnie z Filadelfii, to jest taki gość, który za młodu a to pobił kogoś, a to coś oszukiwał, ale został kongresmenem, albowiem, jak wiemy, każdy w Stanach ma szansę gdzieś dojść. I jako kongresmen też już był takim kongresmenem z pewnymi dokonaniami, na przykład pobił ochroniarza i jakąś kobietę w windzie w hotelu, kiedy zwrócili mu uwagę, że muzyka w jego pokoju jest za głośno, no to on powiedział, że jestem kongresmenem i nie muszę być cicho, po czym ich pobił. No, taki oto człowiek. Ale nie za to wyleciał. Wyleciał w 1980 roku, ponieważ wziął łapówkę od agenta FBI, który udawał, proszę państwa, arabskiego szejka. To była taka głośna afera Abscam. Ty się śmiejesz, no ale to była poważna sprawa. FBI zorganizowało taką akcję Abscam. Brzmi dziwnie, ale to jest skrót od Abdul Scam, dlatego że ci fikcyjni arabscy szejkowie udawali przedstawicieli firmy Abdul Enterprises. Mm-hmm. I próbowali korumpować różnych ludzi z New Jersey, z Pensylwanii, no i jakby w większości przypadków im się to raczej udało. W sumie 30 polityków za to poleciało, głównie lokalnych, ale też trochę kongresmenów.
A czy ja mogę zapytać tylko, bo jak oni tak korumpowali, to tak przypadkowo, o tu widzę kongresmena, to spróbujemy jemu wręczyć łapówkę? No nie, no chyba mieli jakieś podstawy, żeby celować w konkretnych ludzi.
Mieli, ale też to było tak, że oni, o ile dobrze pamiętam, mieli jakiegoś gościa aresztowanego za oszustwa i jakby on się zgodził z nimi współpracować, jeśli dostarczył im innych ludzi, którzy są skorumpowani. I cała ta historia, nieco zmodyfikowana, to jest coś, co możemy zobaczyć w filmie American Hustle. Nie wiem, czy widziałeś, z Amy Adams, Jennifer Lawrence, oni tam takie mają peruki, lata 80. No to jest właśnie ta historia. Tak jest. No i chodzili ci arabscy szejkowie z firmy Abdul Enterprises, naprawdę nie wierzę, że ktoś się na to nabrał, no i chodziła firma Abdul Enterprises, korumpowała kongresmenów, burmistrzów i tak dalej, i tylko 3, o ile wiem, kongresmenów odmówiło przyjęcia łapówki, jeden nawet zgłosił sprawę FBI. Powiedział, to jest nielegalne, i potem został szyknięty bohaterem, mówił, że trochę nie rozumie, dlaczego nieprzyjęcie łapówki jest uważane za bohaterstwo, no ale... Niestety, 6 kongresmenów przyjęło łapówkę, głównie demokratów, jeden republikanin, ale ich nie usunięto z izby, bo sami zrezygnowali. Senator z New Jersey został skazany, dostał naganę, już go miano usunąć ze stanowiska, ale znowu sam zrezygnował. Bo to jest dość popularny jakby wzór. Już prawie cię mają wyrzucić, więc sam rezygnujesz, żeby nie być wyrzuconym.
No albo sam rezygnujesz, albo przychodzi taka Nancy Pelosi, albo inny szef twojej partii i mówi, że lepiej, żebyś zrezygnował, czyli składa ci propozycję taką nie do odrzucenia.
No, ale George Santos też dostał taką propozycję, o ile wiemy, od speakera Johnsona i z niej nie skorzystał i dlatego został wyrzucony. Ale wracam jeszcze do Abdul Scam, bo to jest fajne. Kongresman Mike Myers przyjął łapówkę. Jest to nagrane na kamerze, mówi... Money talks, bullshit walks. Czyli tutaj teraz, proszę Państwa, tłumaczymy powiedzonka amerykańskie. Generalnie chodzi o to, że ściemą wiele nie osiągniesz, ale kasą i owszem. No, to co osiągnął, to osiągnął wyrok, wylądował w więzieniu i teraz najlepsza sprawa, wrócił później do polityki na poziomie lokalnym, to znaczy działał jakoś w partii demokratycznej na takim bardzo miejskim poziomie i został skazany za... fałszowanie wyborów, dosypywanie głosów tu i tam i odsiaduje teraz za to wyrok. Więc sami Państwo widzicie, George Santos ma wybitnych prekursorów, wybitnych poprzedników i tough act to follow.
No dobrze, ale Myers nie jest chyba rekordzistą, jeżeli chodzi o głosy, jeżeli chodzi o Izbę Reprezentantów i liczbę głosów za jego wyrzuceniem, bo ten, tu palma pierwszeństwa trafia do pana Jamesa Trafficanta z Ohio, również demokraty, który wyleciał w 2002 roku i za jego wyrzuceniem zagłosowało aż 420 kongresmenów. No i on był skazany, bo obaj panowie byli skazani za, między innymi, bo tam tych wyroków było sporo, między innymi za korupcję, wymuszenia, uchylania się od płacenia podatków.
Tak, no pan Trafficant też ciekawa osoba, o dość niewyparzonym języku. No, ta jedyna osoba, która głosowała przeciwko wyrzuceniu Trafficanta z Izby, to był taki kongresmen, który sam miał sprawę i któremu samemu groziło wyrzucenie z Izby, no więc... Rozumiecie Państwo, chciał dać dobry przykład, że należy
wybaczać. Ale to ciekawe, że on sam za sobą nie zagłosował, bo miał tylko ten jeden głos przeciwko. Bo na przykład George Santos, proszę Państwa, zagłosował przeciwko wyrzuceniu George'a Santosa.
No ja to rozumiem. To jest uczciwe postawienie sprawy. Pan Trafficant dostał 7 lat w więzieniu i tutaj, uwaga, ciekawostka, a przy okazji ważne wyjaśnienie. Kiedy ktoś pyta Państwa, czy można startować w wyborach z więzienia, czy tam będzie mógł kandydować z więzienia, no otóż James Trafficant z Ohio w 2002 roku startował do Izby Reprezentantów z więzienia, bo kiedy go aresztowali, kiedy go zamknięto, to już był na tej liście wyborczej i był kandydat demokratyczny, kandydat republikański i James Trafficant z więzienia dostał 28 tysięcy głosów. Mandatu nie zdobył, ale no 28 tysięcy ludzi zagłosowało na gościa siedzącego w więzieniu za wymuszenia i korupcję.
A ja uważam, że to w ogóle jest osiągnięcie, bo proszę Państwa, 2002 rok to jest czas na długo przed Zoomem, więc on żadnych spotkań z wyborcami, żadnych mediów społecznościowych i proszę, jaki wynik, brawo.
Brawo. Wygrał wtedy kongresmenem został Tim Ryan, którego mogą Państwo kojarzyć, ale nie muszą. To jest demokratyczny kongresmen z Ohio, który kandydował na prezydenta w ostatnich wyborach. Był jednym z tych 730 demokratów, którzy kandydowali na prezydenta i który nominacji nie dostał. I pan Tim Ryan był wcześniej asystentem Trafficanta. Ale losy pana Trafficanta nie są wesołe, ponieważ kiedy wyszedł z więzienia, to zaczął się udzielać w Tea Party, wyobraź sobie.
Czyli zmienił przynależność partyjną.
Tak, tak. Zaczął walczyć ze skorumpowanym systemem i w ogóle ze wszystkim, ale niestety potem wpadł pod traktor i już nie żyje.
No dobrze, to powiedzmy, co ci wszyscy politycy mają ze sobą wspólnego, ta piątka. Otóż wszyscy są przedstawicielami partii demokratycznej, no bo wiadomo, południe Stanów Zjednoczonych wspierali demokraci w czasie wojny secesyjnej, no i obaj panowie wyrzuceni w XX wieku to także reprezentanci demokratów, a więc George Santos jest pierwszym republikaninem wyrzuconym z Izby Reprezentantów, to jedno osiągnięcie, ale jest także, proszę Państwa, pierwszym, który wyleciał nie mając jeszcze wyroku skazującego i to jest jego drugie osiągnięcie, bo owszem, przeciwko Santosowi toczy się śledztwo, będzie proces, ma 23 zarzuty w tej chwili, ale nie jest skazany. No i pewnie dlatego Piotr zagłosowałby przeciwko jego wyrzuceniu.
Tak, no bo uważam, że faktycznie jeśli nie ma skazania, to nie powinno się usuwać faceta z Izby Reprezentantów, bo jest to precedens i kiedy Speaker Johnson mówi, dokładnie tego argumentu użył, no to niestety, ale ma słuszność. Dlatego, że owszem, ten raport Komisji Etyki, który spowodował wyrzucenie Santosa, był ponadpartyjny, rzeczywiście, i był dość, no, dość...
Opowiemy zaraz o szczegółach.
Obciążający dla Santosa, ale kadencja kongresmena trwa 2 lata. To naprawdę nie wymaga działania ad hoc. Znaczy, to nie jest tak, że rok przed wyborami, czy już teraz mniej niż rok przed wyborami, koniecznie tego Santosa trzeba było usunąć, bo co? Bo autorytet Izby Reprezentantów upadnie. No to i tak jest instytucja państwowa oceniana przez Amerykanów fatalnie. Więc to naprawdę nie było, nie trzeba tego było robić. Natomiast wydaje mi się, że zrobiono to jakby z różnych powodów. No, to była jakaś taka próba wykorzystania tej niesławy Santosa do pokazania, że my jesteśmy etyczni, no bo ten Santos już był tak kolorowy, tak barwną postacią, wszyscy o nim słyszeli, o nim było wszędzie pełno, że można było łatwo powiedzieć, no jakby tak, zobaczcie, pozbywamy się czarnej owcy z naszego grona. Dla republikanów to też było wygodne, no bo w ten sposób pozbywają się Santosa teraz, więc nie będzie go w czasie kampanii przyszłorocznej już, bo ten jego proces zaczyna się we wrześniu, a tak no to byśmy mieli proces we wrześniu, tutaj wybory równocześnie, byłoby głośno o Santosie, a tak to już jest nadzieja, że o Santosie nikt nie będzie mówił za rok, a dla demokratów to było wygodne, no bo troszkę odsuwało temat, o którym my Państwu powiemy, to znaczy o pewnym demokratycznym senatorze, któremu też grozi wydalenie z, tym razem z Senatu i który ma na swoim koncie zarzuty, powiedziałbym, poważniejsze nawet niż George Santos.
No właśnie, bo oczywiście jest z jednej strony polityczny interes republikanów, tak jak powiedział Piotr, można interpretować tak, że korzystne było usunięcie Santosa, no bo nie będzie o nim mowy przy okazji wyborów, chociaż on zapowiadał, że już nie będzie się ubiegał o reelekcję, to tylko byłaby, ten proces byłby elementem kampanii, ale nie dotyczyłby kandydata republikanów. Chociaż sam Santos kilka razy zmieniał to zdanie. Raz mówił, że się już nie będzie ubiegał o reelekcję, innym razem mówił, że będzie walczył do końca i tak dalej.
Czemu mówisz o nim tak po węgiersku? Czemu Santos?
A, czy mam? No bo ja nie wiem, czy on jest Santos po prostu?
My nie wiemy, kim on jest. On jest kitarą Ravage.
Dobrze, będę mówił George Santos, już będę się pilnował. Natomiast był też argument polityczny przeciwko jego wyrzuceniu, no bo jak Państwo wiedzą, republikanie mają niewielką przewagę w Izbie Reprezentantów, no a teraz, kiedy stracą jednego z członków, bardzo możliwe, że w wyborach uzupełniających to miejsce odbiją demokraci. I przy okazji warto tu powiedzieć, co się teraz stanie. Otóż poinformowany został gubernator Nowego Jorku, no i trzeba wyznaczyć wybory uzupełniające i już wyznaczono ten termin. One się, proszę Państwa, odbędą 13 lutego 2024 roku. Kandydata republikanów jeszcze nie znamy. Kandydatem demokratów będzie Tom Suozzi, który był kongresmenem z tego okręgu przed Santosem. Ale uwaga, Piotr, bo przygotowywałem sobie nieciekawą ciekawostkę i muszę do tego dobrnąć. Otóż Tom Suozzi był kongresmenem z okręgu przed Santosem, ale to nie on z nim przegrał, bo wcześniej zrezygnował, żeby ubiegać się o fotel gubernatora Nowego Jorku. W związku z tym kandydatem demokratów był kto inny, niejaki Robert Zimmerman. Łatwo zapamiętać, dlaczego. Jaki piosenkarz znany amerykański naprawdę nazywa się Robert Zimmerman? Mierzymy czas, 0,5 minuty.
Nie wiem, ale z tobą to pewnie Bruce Springsteen.
Blisko. To Bob Dylan, proszę Państwa. Ale to już więcej, ja nie mam już więcej nieciekawych ciekawostek. W każdym razie Santos wygrał. Teraz bardzo możliwe, że to ten okręg odbiją demokraci.
To też jest ważne, dlaczego te wybory odbywają się dopiero w lutym. No bo gubernatorka Nowego Jorku miała jakieś tam okienko, w czasie których muszą się odbyć wybory uzupełniające, no więc wybrała możliwie najpóźniejszy termin, żeby jak najdłużej republikanie mieli jednego kongresmena mniej. No bo w ten sposób przewaga republikanów, która przypominamy wynosi 222 głosy, czy wynosiła 222 głosy do demokratycznych 213, teraz będzie 221 do 213, a jak odejdzie Kevin McCarthy, który już zapowiedział, że z końcem tego roku rezygnuje, no to się nam zrobi 220 do 213, czyli jakby powodzenia. Będzie naprawdę niełatwo.
To może dla tych z Państwa, którzy nie sięgną do odcinka 122 o Santosie, powiedzmy w skrócie, za co wyleciał i dlaczego, jak to Piotr powiedział, był taką barwną postacią. No w skrócie największym Santos kłamał. I to kłamał na temat absolutnie wszystkiego. Mówił między innymi, że ukończył New York University i prestiżowy Baruch College, że pracował dla Goldman Sachsa i Citigroup, że jego dziadkowie, Żydzi, uciekli do Brazylii z Europy przed prześladowaniami w Europie, że jego matka zginęła w zamachu z 11 września, choć jak się później okazało, nie było jej wówczas w Stanach Zjednoczonych, a potem tłumaczył, że nie zginęła w samym zamachu, ale umarła z powodu jakiejś choroby, powikłań po tym zamachu. No choć jak powiedziałem wcześniej, w ogóle jej wtedy w Stanach nie było. Mówił, że był gwiazdą drużyny siatkówki w koledżu, do którego nigdy nie chodził. To jedno z moich ulubionych kłamstw. Że jego rodzina posiada liczne nieruchomości, które wynajmuje tak w USA, jak i w Brazylii, choć w rzeczywistości on sam wynajmował jakieś pokoje, zalegał z czynszami, nie miał, no był biedny. Kłamał też, że prowadził organizację taką non-profit pomagającą zwierzętom. Ale równie ciekawe jak rzeczy, których nie zrobił, a mówił, że zrobił, były rzeczy, które zrobił, a które próbował ukryć. Bo w Brazylii...
Ja wiem, ukradł psy Amiszom.
A o tym zapomniałem, tak? Ukradł psy Amiszom? Tak. Jak to się stało?
Nie pamiętam, ale było coś takiego, że George Santos... ukradł psy Amiszom. To było jedno z moich ulubionych rzeczy.
No to ja mam jeżeli już mówimy o psach, to proszę państwa, oszukał bezdomnego weterana, organizując publiczną zrzutkę na operację dla jego chorego psa. Zebrali tam chyba 3-3,5 tysiąca dolarów. Weteran nigdy tych pieniędzy nie zobaczył, zwierzę operacji nie miało. No a Santos pieniądze sobie przywłaszczył. W Brazylii przyznał się do kradzieży książeczki czekowej od jednego z klientów matki, która pracowała jako opiekunka, no i za te czeki próbował kupić sobie, czy kupił sobie, wydał je na ubrania, te pieniądze, i przyznał się do winy, ale kiedy sąd miał mu wymierzyć karę, to okazało się, że Santos jest już w Nowym Jorku. Występował jako drag queen pod pseudonimem wspomnianym Kitara Ravage.
No dobra, ale występowanie jako drag queen to nie jest żadna zdrożna rzecz. Tutaj
nie, nie jest zdrożna rzecz.
Się o prawa drag queen i o szacunek
dla tego
zawodu.
Ale nie chwalił się tym. Nie chwalił się tym i to próbował ukryć. Zalegał z czynszami za wynajmowane mieszkania i był z nich eksmitowany. I jeszcze jedno taki, to już drobiażdżek, ukradł swojemu współlokatorowi, a przynajmniej tak ów współlokator były twierdzi, szalik Burberry, w którym następnie pojawił się na wiecu 5 stycznia w Waszyngtonie, gdzie mówił o tym, jak to wybory ukradziono Trumpowi. I tak jak Piotr wspominał, czasami nie bardzo właściwie nie wiadomo było, kim tak naprawdę jest i nawet jak się nazywa, bo występował nie tylko jako George Santos, ale także Anthony DeVolder, George DeVolder. Tych nazwisk i aliasów miał kilka. I Santos po tym, jak wyszły na jaw te wszystkie jego kłamstwa, najpierw milczał, potem powiedział, że trochę podkoloryzował swój życiorys, ale to przecież nic takiego, bo przecież inni robią to samo, a w kongresie to dopiero zasiadają kłamcy i oszuści. No tylko, że ta skala kłamstw Santosa była tak duża od drobiazgów po rzeczy fundamentalne, że to rzucało się na wizerunek innych republikanów i jego koledzy z Nowego Jorku od samego początku chcieli go wyrzucić i mówili, że nie jest jednym z nich. No tylko, że to nie te kłamstwa były źródłem kłopotów Santosa, bo nikt nikomu nie zabrania kłamać nawet w kampanii i startować z fałszywym życiorysem. To nie dyskwalifikuje człowieka, jeżeli uzyskał mandat. Tylko problem polegał na tym, że Santos też nie bardzo umiał się wytłumaczyć z finansów swojej kampanii.
Tak, no tam były jakieś podejrzane datki od podejrzanych ludzi, nieprawidłowe wydatkowanie pieniędzy z kampanii na prywatne sprawy, to znaczy na ubrania, nieruchomości, botox, OnlyFans na przykład, no, różne tego typu rzeczy. I tam też pojawiały się różne szemrane postaci powiązane na przykład z Rosją, więc ja bym się nie zdziwił, gdyby się okazało za parę lat, że George Santos to nie jest tylko jakaś taka śmieszna postać od psów Amiszów, botoksu i Kitary Ravage, tylko tam jeszcze coś jest więcej. To znaczy, że za tym stoi jednak stoją jakieś służby i tak dalej. Ale jakby nie mamy na to na razie dowodów, to są tylko jakieś moje intuicje, więc proszę to traktować wyłącznie w ten sposób.
No bo rzeczywiście te jego kłamstwa, przekręty, tak jak wspomniałem, one są od takich drobiazgów. No ta drużyna siatkówki, że był gwiazdą drużyny siatkówki w szkole, do której nigdy nie chodził. No po co ci to potrzebne? Znaczy nie musisz tego mówić, nikt o to nie pyta. A mimo to rzucasz takie kłamstwo, to wygląda jak nałogowe kłamanie, a z drugiej strony są sprawy bardziej poważne, jak na przykład pieniądze na kampanię, tam jest jeden z 700 ponad tysięcy dolarów, które nagle sam Santos wpłaca na swoją kampanię i nie bardzo wiadomo, skąd te pieniądze się pojawiają. A z trzeciej strony są takie bardzo prymitywne sposoby oszukiwania, obchodzenia prawa dotyczącego finansowania kampanii. Otóż Santos stwierdził, że pożycza swojej kampanii pieniądze, już robił to w 2020 roku, kiedy startował po raz pierwszy, że pożycza tam kilkadziesiąt tysięcy dolarów na swoją kampanię, no i następnie musi sobie zapłacić z powrotem, zwrócić te pieniądze. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że Santos nigdy tych pieniędzy swoim kampaniom nie dawał i potem z datków, które otrzymywał, zwracał sobie te rzekomo udzielone pożyczki. No i te twierdzenia fałszywe o tym, że pożycza tysiące dolarów na swoją kampanię, że finansuje ją z własnych środków, miały też ten cel, żeby zachęcić innych darczyńców do wpłacania na kampanię Santosa, no bo jeżeli ktoś widzi, że oto bogaty człowiek startuje, ma pieniądze, finansuje swoją kampanię, no to chętniej może do takiej kampanii się dorzuci, a Santos korzystał z tego, tak jak powiedział Piotr, na wyjazdy do Las Vegas, na zakupy, na botoks i tak dalej, i tak dalej.
No dobra, no to dość może o George'u Santosie. Jeszcze, dobra, jeszcze na koniec mam jedną nieciekawą ciekawostkę, którą Państwo na pewno docenią. Otóż po wydaleniu Santosa z Izby Reprezentantów zmieniono zamki do jego biura, senat tam kongresowego, ale wszyscy byli członkowie Izby Reprezentantów, jeśli nie zostaną skazani prawomocnym wyrokiem, a proces Santosa zaczyna się przecież dopiero w przyszłym roku, zatrzymują prawo wchodzenia do budynku Izby Reprezentantów, mają prawo wchodzić na salę posiedzeń i rozmawiać z kongresmenami już w ich miejscu pracy. W związku z tym George Santos dalej nie może wejść do swojego biura, bo zamki zmieniono, ale może wejść na salę obrad i porozmawiać sobie z Marjorie Taylor Greene, jeśli ma taką ochotę.
No a czym się zajmuje Santos? Piotr powiedział, że może chodzić sobie do kongresu. Może będzie chodził, ale trzeba też przecież zarabiać, bo proces czeka, a to kosztuje. Więc zajął się były kongresmen nagrywaniem filmików za pieniądze. Można go wynająć i zażyczyć sobie, żeby na przykład George Santos złożył życzenia Piotrowi. Jeżeli państwo mają taką ochotę, to około 200 dolarów już można wykupić, żeby taki filmik nagrał. W serwisie Cameo. A jednym z jego klientów został John Fetterman, czyli nowo wybrany senator z Pensylwanii. I Fetterman, proszę państwa, nawołuje do wyrzucenia z kongresu Boba Menendeza, czyli senatora z New Jersey. I to mimo, że Menendez, podobnie jak Fetterman, jest demokratą, ale jest oskarżany o korupcję i Fetterman mówi o stosowaniu podwójnych standardów, chce, żeby Menendez z Senatu wyleciał. I tutaj pomógł mu George Santos. Otóż Fetterman wynajął Santosa, żeby nagrał filmik skierowany do Boba Menendeza. I napisał na Instagramie tak: pomyślałem, że mojemu problematycznemu etycznie koledze senatorowi Menendezowi przydałaby się zachęta, biorąc pod uwagę jego poważne problemy prawne. Zwróciłem się więc do doświadczonego eksperta w tej dziedzinie, aby udzielił Bobiemu z Jersey kilku rad. No i jest filmik, na którym Santos mówi: Bob, nie poddawaj się, trzymaj się, nie dawaj się tym oskarżycielom. No i na koniec życzy mu wesołych świąt. To jest dobry trolling.
No dobrze, to teraz powiedzmy państwu o Menendezie, dlatego że śmiejemy się z tego Santosa, bo jest śmieszny, a śmiech to zdrowie, więc warto się czasem pośmiać. Natomiast Menendez to jest trochę poważniejszy problem.
Poważniejszy.
No właśnie, ale o nim się mniej mówi. No i oczywiście prawica powie, że dlatego, że liberalne media jakby bronią demokraty i skupili się na tym biednym Santosie, republikaninie, a tak naprawdę prawdziwa korupcja to są demokraci. No i to jest troszkę bardziej skomplikowane, ale faktycznie za mało się mówi o Menendezie i o problemach z prawem Boba Menendeza. Dlatego teraz Państwu opowiemy, co można zrobić i jak można prowadzić swoją karierę senatora na przykładzie starszego senatora z New Jersey, Roberta Menendeza.
Który był też do niedawna szefem bardzo wpływowej senackiej komisji do spraw zagranicznych. Wcześniej, kiedy demokraci byli w mniejszości, był najwyższym rangą demokratą w tej komisji. Otóż
to jest bardzo wpływowa komisja, no bo komisja spraw zagranicznych Senatu to jest jedna z trzech najstarszych komisji. Jej szefem był przez szereg lat William Fulbright, to jest ten od stypendium Fulbrighta, bardzo zasłużony. No, przy okazji też segregacjonista, no ale o tym się już mniej mówi. No i Joe Biden był szefem Komisji Spraw Zagranicznych Senatu i to chyba trzykrotnie, więc to jest naprawdę nie jakiś tam senator, to jest jeden z najważniejszych senatorów demokratycznych w Senacie i zarazem najwyższy rangą Latinos w amerykańskiej polityce ever.
On pochodzi z rodziny imigrantów z Kuby. Jego matka była szwaczką, ojciec był stolarzem. Mieszkali w Union City w New Jersey. To jest miejscowość dosłownie za rzeką Hudson, po drugiej stronie od Nowego Jorku. I Menendez, proszę Państwa, zasłynął już jako 28-latek w roku 1982, kiedy to zeznawał przeciwko burmistrzowi swojego miasta, tego Union City, niejakiemu Williamowi Musto. I Musto był politycznym patronem Menendeza, który wówczas był członkiem Rady Oświatowej. Do tej rady został wybrany bardzo wcześnie, miał 20 chyba lat, a mając lat 28, stanął przed sądem i zeznał, że urzędnicy miejscy przyjmowali łapówki za różne projekty budowlane. I Musto w wyniku tego procesu i też zeznań Menendeza trafił za kratki, a z obawy o życie świadka Menendez zeznawał, proszę Państwa, w kamizelce kuloodpornej. Musto ostatecznie został skazany na 7 lat, ale uwaga, to jest New Jersey. Polityka w New Jersey to jest też ciekawy temat. Musto dostał 7 lat wyroku, ale dosłownie dzień po jego ogłoszeniu, co się stało? Wygrał wybory na burmistrza na kolejną kadencję przeciwko Menendezowi. Potem, kiedy ostatecznie trafił do więzienia po różnego rodzaju apelacjach, wybory uzupełniające wygrała jego żona. Sam Musto odsiedział łącznie 3,5 roku, ale już po tym 82 roku, kiedy wygrał tuż po ogłoszeniu wyroku, 4 lata później, w roku 84, wybory na burmistrza Union City wygrał Robert Menendez. Później był członkiem Stanowej Izby Reprezentantów, Stanowego Senatu, kongresmenem i wreszcie senatorem. I jeszcze w ramach nieciekawych ciekawostek, wiesz, kto jest kongresmenem z tego miejsca, z którego wcześniej kongresmenem był był Bob Menendez?
Wiem, Bob Menendez Jr.
Brawo, ale to nie jest Bob Menendez Jr., to jest Rob Menendez Jr., bo żeby się różnili, jeden, ten młodszy to Rob, a ten starszy to Bob.
No ale faktycznie kariera Menendeza to jest tak, z jednej strony tak no z biedy, syn migrantów, który zostaje burmistrzem, lokalnym politykiem, kongresmenem, wreszcie senatorem. No rzeczywiście piękna kariera od zera do milionera.
No i jeszcze te zeznania, no kiedy on piętnuje korupcję w mieście i występuje przeciwko swojemu politycznemu patronowi. No,
tak, piękna kariera, ale zarazem taka dość typowa, to znaczy powiedziałbym, taka najbardziej typowa z karier jakichś polityków amerykańskich, którzy grają w taką long game. No nie, wszystkie szczebelki zaliczone, to znaczy jesteś politykiem miejskim, politykiem stanowym, politykiem w lokalnej legislaturze, później na szczeblu federalnym. Wszystkie szczeble zaliczone, wszystkie kontakty nawiązane. No i korupcja też przy tym zachodząca, taka najbardziej typowa. New Jersey ma reputację bardzo skorumpowanego stanu. Nie jest to może Illinois, gdzie, jak sprawdziłem ostatnio, 4 z 10 ostatnich gubernatorów Illinois wylądowało w więzieniu, a 2 jeszcze było oskarżonych, ale ich oczyszczono. W New Jersey korupcja jest raczej na poziomie lokalnym, to znaczy burmistrzowie, radni, legislatorzy, ale rzeczywiście jest tego bardzo dużo. Tutaj faktycznie Menendez, ten młody kubański imigrant z tego Union City, który nawiasem mówiąc jest taką maksywę Hawana nad Hudsonem, bo tam bardzo dużo jest kubańskich imigrantów, więc świeża krew, świeża siła w polityce, ambitny, uczciwy człowiek, prawda, robi karierę i zostaje politykiem. No tylko, że ta korupcja, przeciwko, o której mówił, przeciwko swojemu patronowi, bardzo szybko zaczęła też dotyczyć jego. I to jakby pierwsze już jakieś takie opowieści, że coś tutaj się nie zgadza w karierze Menendeza, no to jest już kiedy tylko został senatorem, a został senatorem, dodajmy, mianowany przez gubernatora, bo gubernator ma prawo mianowania nowego senatora.
No jeżeli nie ma tego, z jakichś powodów tak. Musi zrezygnować urzędujący senator. A to jest ważne, wrócimy do tego.
A to było akurat właśnie tak, że gubernator Curzin był senatorem, został wybrany gubernatorem, więc na swoje dawne miejsce mianował tego oto lokalnego polityka kubańskiego pochodzenia, co się miało spodobać też latynosom z New Jersey.
No i już to wtedy było w 2006 roku.
Już wtedy się okazało, że Bob Menendez miał podobno pomagać jakiemuś NGO-sowi dostać jakąś kasę federalną z jakichś grantów. W zamian za to ten NGO spłacił mu czynsz przez całkiem długo. Ale to nie zostało, to nie skończyło się w sądzie. To było tylko takie zarzuty. Ostatecznie rozeszło się po kościach.
Ja mam kolejny zarzut z 2007 roku, a więc już jako senator też, ale krótko po tym, dotyczący jego związku z byłą asystentką, której z kolei miał załatwiać umowy na consulting z różnego rodzaju grupami powiązanymi z Partią Demokratyczną. Więc sam Menendez oczywiście wszystkiemu zaprzeczał i niczym złym to się dla niego nie skończyło, ale później przyszła kolejna afera, tym razem dotycząca jego kontaktów z podobno bardzo bliskim przyjacielem i z zamożnym okulistą, chyba z Florydy, jeżeli dobrze pamiętam.
Dr. Salomon Melgen. Tak, w 2015 roku Menendez zostaje oskarżony o korupcję i też taką, powiedziałbym, bardzo basicową, to znaczy przyjmujesz kosztowne prezenty od darczyńcy. Doktor Melgen załatwia mu prywatne przeloty odrzutowcem, noclegi w hotelach i tak dalej, a w zamian senator Menendez pomaga mu z wizami, jakimiś sprawami celnymi i tak dalej. Ale znowu niczym się to nie zakończyło, ponieważ ława przysięgłych nie doszła do porozumienia, był remis. W związku z tym
to już jest poważniejsza sprawa, bo mieliśmy proces, tylko dlatego, że nie było jednomyślności w ławie przysięgłych, nie został skazany. No i oczywiście sam Menendez powiedział, że to jest równoznaczne z uniewinnieniem. No i faktycznie, nie ma wyroku skazującego, ale sprawa była już dużo, dużo poważniejsza, bo skończyło się procesem, zarzutami. Wydawało się, że to już będzie go kosztowało politycznie, ale jeszcze w 2018 roku udało mu się wygrać kolejną reelekcję, choć już nie tak zdecydowaną przewagą.
W tym samym roku, w 2018, otrzymał napomnienie od Senackiej Komisji Etyki za przyjmowanie podarków od lobbysty. Znowu, wakacje, loty samolotem i tak dalej. Ale dopiero w tym roku, we wrześniu, postawiono Menendezowi zarzuty karne. No i o co chodzi? Chodzi o Egipt przede wszystkim.
Tak, i tutaj centralną postacią jest niejaki Wael Hanna. W akcie oskarżenia przedstawionym przez prokuratora jest zaznaczone, że bywa też nazywany Will Hanna, biznesmen egipsko-amerykański, zajmujący się, proszę państwa, sprzedażą mięsa czy mającego certyfikat halal.
Nawet nie sprzedażą mięsa.
Tylko certyfikowanie.
On miał wyłączność na przyznawanie certyfikatów halal na żywność, którą eksportuje się z USA do Egiptu.
I ma też znajomości wśród egipskiej elity politycznej i w zamian za pomoc w realizacji na przykład umów sprzedaży broni ze Stanów Zjednoczonych do Egiptu, Hanna miał dawać podarki różnego rodzaju Menendezowi i zatrudnił także żonę Menendeza, którą znał jeszcze lata wcześniej, na fikcyjnym stanowisku w swojej firmie, na którym to de facto nic nie robiła, ale działała jako pośrednik między biznesmenem a Menendezem. No i te podarki, które Hanna i też inni lokalni, jeszcze dwójka lokalnych biznesmenów, również oskarżona w tej sprawie, mieli przekazywać Menendezowi, no tu się robi kolorowo, bo kiedy przeszukano mieszkanie Menendeza, znaleziono, proszę państwa, ponad 500 tysięcy dolarów w gotówce upchanych w kurtkach zawieszonych w szafie, w kurtkach z nazwiskiem Menendeza, senator Bob Menendez i grube takie rulony pieniędzy. Skąd to wiem? Wiem, bo te zdjęcia zostały zamieszczone w akcie oskarżenia, który jest publicznie dostępny, a oprócz pieniędzy jeszcze sztabki złota między innymi.
Tak jest, sztaby złota, czyli wiadomo, normalne rzeczy, które każdy trzyma pod łóżkiem, ale widzisz, takie jest tłumaczenie. Menendez zapewnia, że właśnie to są po prostu oszczędności i on ma zwyczaj trzymania gotówki w domu i różnych drogocennych rzeczy, no bowiem jest uchodźcą z Kuby i ma takie doświadczenie rodzinne, jego rodzice się zawsze bali konfiskaty pieniędzy i on po prostu to tak rodzinnie ma, że trzyma w domu złoto i gotówkę. No niestety nie do końca to tłumaczy, skąd się wzięło 10 kopert z dziesiątkami tysięcy dolarów, na których są odciski palców innych oskarżonych, czyli tego biznesmena Hany na przykład. Tak samo jak nie wyjaśnia na przykład, że te cztery sztaby złota łączą się ze sprawą kradzieży w 2013 roku. A wiesz, o jaką kradzież chodzi?
Nie.
No bo drugim biznesmenem, który miał korumpować Menendeza, był Fred Dibes, czy Dabes, palestyńskiego pochodzenia z kolei, biznesem z branży nieruchomości z New Jersey, który w 2013 roku został napadnięty w swoim apartamencie, pobity i ukradziono mu 22 sztabki złota. No wiadomo, trzymanie widać sztabek złota w New Jersey jest w domu jest zupełnie normalne. I później odzyskano te sztabki złota, no ale każda sztaba ma numer seryjny. No i tak się okazało, że dwie z tych sztabek znaleziono w szafie u Menendezów, czyli wiadomo, że to są te sztabki, które należały do tego Dabesa, a nie jakieś inne. Były cztery, ale dwie sztabki pani Menendezowa zawiozła do jubilera i sprzedała, a dwie znaleziono w domu. No i oczywiście teraz pan biznesmen Dabes też jest oskarżony o przekupywanie Menendeza. Co miał robić na jego korzyść? No na przykład, kiedy oskarżono go o korupcję w 2018 roku, miał Menendez załatwić mu przychylnego prokuratora. W jaki sposób? No w taki, że kiedy mianuje się nowego prokuratora federalnego na dany okręg, no to lokalny senator jest brany pod uwagę, znaczy pyta się go o zdanie. No i tutaj Menendez szukał takiego prokuratora, który podejrzewał, będzie wyrozumiały dla tego Dabesa. No i tam takie, wiecie państwo, zupełne przypadki, jak to, że na przykład kierowca tego biznesmena odwoził z lotniska państwa Menendezów, kiedy wracali z jakiejś wycieczki, a następnego dnia Bob Menendez szukał w Google, ile jest warty kilogram złota. I w ogóle w jego historii wyszukiwania w Google to ile jest warty kilogram złota, albo ile to jest kilogram złota na inne tam system metryczny, czy systemu metrycznego na amerykański, się często pojawiało. No normalna sprawa.
To nie było jakiejś wycieczki, to było z wycieczki do Egiptu właśnie podobno. Takie wyszukiwanie miał znaleziono na jego komputerze. Oprócz tego dostali jeszcze samochód Mercedesa z 2019 roku, kabriolet, to dostała pani Menendez.
Po tym jak poprzedni samochód rozbiła, zabijając pieszego, który przechodził przez ulicę, więc pani Menendezowa nie została skazana za to, uznano, że to nie jej wina, no bo gość przechodził po prostu przez ulicę w niedozwolonym miejscu, ale nikt pani Menendezowej, jak sprawdzono, nie badał alkomatem na przykład. No i ona miała rozbity samochód, potrzebowała nowego samochodu, no i tutaj na szczęście pojawia się kolega biznesmen, dostarcza nowego Mercedesa.
Tak, i nawet są wiadomości w tym akcie oskarżenia, w którym wysyła pani Menendez zdjęcie do senatora, pisze w nim, uwaga, będę mówił po francusku, mon amour de ma vie, to będzie wspaniały rok, czy jesteśmy, nie, przepraszam, to przy innej okazji, ale tam było te mon amour de ma vie, jesteśmy właścicielami pięknego Mercedesa i serduszko. No. Wszystko to się znalazło w tym akcie oskarżenia. Polecam lekturę, bo to jest no, rzeczywiście napisane takim przystępnym, zrozumiałym językiem, ale aż niewiarygodne. A uzupełnione licznymi zdjęciami, również zdjęciem owego czarnego Mercedesa wartego około 60 tysięcy dolarów.
No pani Menendezowa, druga pani Menendezowa, bo od 2020 roku jest jego żoną, też jest oskarżona o przyjmowanie setek tysięcy dolarów w gotówce, w złocie, tego auta. Lobbyści płacili za nią raty za to auto.
I za mieszkanie też.
Tak, no rzeczywiście sporo jest tego, ale przede wszystkim to wszystko można sobie mówić, no taka typowa korupcja, taka no powiedziałbym prymitywna, no nie? To znaczy my ci płacimy złoto, gotówkę, auta, a ty nam załatwiasz wizy, zezwolenia, to czy tamto, ale w październiku te zarzuty zostały rozszerzone o to, że Menendez tak naprawdę był po prostu niezarejestrowanym egipskim lobbystą, dlatego że cała historia...
No, agentem tego... obcego państwa.
No tak, dlatego że ten Hanna jest też jakąś szemraną postacią, no bo gość dostaje wyłączny kontrakt na certyfikowanie żywności halal, nie mając żadnego doświadczenia w sprzedaży mięsa, w halal też, bo jest chrześcijaninem. W związku z tym jakby musi sobie załatwić imamów, musi sobie załatwić procedury, to wszystko dostarcza mu rząd egipski. No i tam facet, który najpierw ma problemy z zapłaceniem rachunku medycznego na $2000, chyba rok później w ambasadzie amerykańskiej w Kairze chwali się nowym Rolexem. Też taki głupi sposób, no nie? Znaczy, jeśli nagle robisz taką kasę, to nie, tak sobie to wyobrażam, to nie chodzisz i nie pokazujesz w ambasadzie jakimś ludziom, patrzcie, jaki jestem teraz bogaty, bling, bling. No.
Ale tu znów nie ma w tym monopolu przypadku i to jest też element aktu oskarżenia, proszę państwa. Już pani Menendez bardzo była niepocieszona, bo kiedy ów Hanna jeszcze nie otrzymał tego monopolu, no to jego firma nie radziła sobie najlepiej, a w związku z tym nie mógł jej wypłacać pieniędzy za to takie lipne stanowisko, które zajmowała w jego firmie i bardzo się z tego powodu pani Menendez uskarżała, ale w 2019 roku wiosną ten monopol otrzymał i znów mamy wiadomość od pani Menendez do senatora, że ten rok 2019 jednak będzie chyba wspaniały. I w tym kontekście także jest oskarżony Menendez o próbę czy o podejmowanie interwencji na rzecz swojego darczyńcy, bo kiedy firma Hanna dostała ten monopol, to amerykański Departament Rolnictwa przeciwko temu zaprotestował i próbował interweniować, że przyznanie monopolu tej firmie będzie miało negatywny wpływ na ceny tego mięsa i jest niezgodne z amerykańskim interesem. I Menendez próbował, jak twierdzi prokuratura, interweniować w Departamencie Rolnictwa, żeby zaniechali nękania tej firmy i protestowania przeciwko monopolowi.
A także, o ile wiemy, spotykał się z oficjalami różnymi egipskimi, przekazywał im niejawne informacje na temat pracowników ambasady USA w Kairze, a także prosił o uwolnienie $300 milionów pomocy wojskowej dla Egiptu.
No różne rzeczy robił, to znaczy te informacje na temat pracowników ambasady przekazał pełną listę. Tam jest zaznaczone w akcie oskarżenia, że nie są to informacje tak stricte niejawne, ale są highly sensitive. No jednak... nie są to informacje, które chcesz wywieszać na ulicy w formie plakatu, prawda? Albo publikować w mediach społecznościowych. To raz. Dwa, te interwencje w Departamencie Rolnictwa. Trzy, Menendez podobno pisał taki list, oczywiście pomagał pisać, robił to anonimowo, list, który następnie przedstawiciele Egiptu mieli przekazać senatorom po to, żeby przekonać ich do uwolnienia środków na pomoc wojskową dla Egiptu. No i Menendez także interweniował w sytuacjach, w których sprzedaż broni dla Egiptu była wstrzymywana. Ona może być wstrzymywana ze względu na przykład na jakieś obiekcje dotyczące przestrzegania praw człowieka, standardów w kraju tę broń przyjmującą.
I tutaj może być, ale jak wiemy, nie musi.
Nie musi oczywiście i Menendez interweniował, żeby tę sprzedaż odblokować albo żeby odblokować jakieś formy pomocy, za które egipski rząd mógł nabyć broń na przykład ze Stanów Zjednoczonych. No więc wygląda to... no.
Tak sobie.
No, wygląda dość jednoznacznie. To mi swoją drogą przypomniało jest w Brunecie wieczorową porą, jak tam jeden z tych bohaterów ucieka z walizką pełną gotówki i go łapią milicjanci, wypada te pieniądze, to on dokładnie to samo mówi. Lubię mieć przy sobie trochę gotówki. Więc to jest mniej więcej to tłumaczenie i tłumaczy się także Menendez, że oczywiście kiedy wszystkie fakty zostaną ujawnione, to on zostanie oczyszczony z zarzutów i że działają tu jakieś ciemne siły, które chcą go pozbawić stanowiska.
Tak, on zapewnia, że to po prostu jego wrogowie nie są w stanie ścierpieć latynosa o skromnych korzeniach. No to jest dokładnie jakbym słyszał Santosa, znaczy to jest dokładnie to samo tłumaczenie.
Albo Trumpa, no, który mówi przecież...
Ale Trump nie jest latynosem.
No nie jest, dziękuję. To prawda, masz rację, nie jest latynosem, pochodzi z Niemiec i Szkocji. Natomiast jego rodzina, natomiast tak samo się tłumaczy, to znaczy... ludzie mnie atakują nie dlatego, że zrobiłem coś nieuczciwego, tylko dlatego, że chcą mnie osłabić albo tak naprawdę chcą przyjść po was, moi drodzy wyborcy, bo przecież nie o mnie tutaj chodzi.
Tak, no i Menendez tłumaczy, że wszystko to, co się wydarzyło, to zwykła, normalna praca senatora, nie ma tu absolutnie nic podejrzanego, proszę się rozejść. No i rzeczywiście tutaj problem jest taki, że czym jest korupcja? Zadam takie filozoficzne pytanie. No i tu definicja jest faktycznie niełatwa, dlatego że Sąd Najwyższy od wielu, wielu lat systematycznie ogranicza definicję tego, czym według amerykańskiego prawa jest korupcja i wybija zęby kolejnym przepisom antykorupcyjnym. Tutaj oczywiście kluczowa jest ta decyzja w sprawie Citizens United z 2010 roku, kiedy Sąd Najwyższy uznał, że wydatki na kampanię przez korporacje to jest po prostu korzystanie z prawa do swobody wypowiedzi. I tutaj nie zachodzi żadna korupcja, no bo dary dla polityków to nie jest korupcja, jeśli nie zachodzi, uwaga, bezpośrednie qui pro quo. Na co sędzia Stevens w zdaniu odrębnym powiedział, że to jest kompletna bzdura, no bo korupcja to jest spektrum, a nie jakaś konkretna definicja, że korupcja zachodzi tylko wtedy, kiedy to i tamto. No ale obecnie korupcja, no to jest rzeczywiście qui pro quo, to znaczy musisz mieć po prostu ja, Piotr Tarczyński, nie wiem, dokument bez mała, na którym ja, Piotr Tarczyński, wręczam tobie, Łukaszu Pawłowski, dwie sztabki złota, w zamian za to proszę załatwić mi nielegalnie monopol na handel halal. No to wtedy rzeczywiście zachodzi korupcja. A jeśli ja ci po prostu załatwię luksusowe wakacje, zapłacę ci ratę za samochód, za mieszkanie, no to nie ma korupcji, w sensie bardzo trudno jest to udowodnić. No i dlatego na przykład Clarence Thomas, o którym wielokrotnie Państwu mówiliśmy, sędzia Sądu Najwyższego, może sobie latać na prywatne wycieczki fundowane przez bogatego, bardzo bogatego gościa, no bo tu nie zachodzi bezpośrednia korupcja, nie chodzi bezpośrednie qui pro quo. Znaczy nikt nie złapał ich za rękę, że tutaj ten, jak się nazywał ten biznesmen? Crow. Że ten Crow powiedział,
Crow,
tak, okay. Powiedział do Thomasa, no Clarence drogi, lecimy na wakacje, ale w zamian za to, wicie, rozumicie, proszę mi załatwić korzystny wyrok. No, rzeczywiście jakby jest to absurdalne, bo wszyscy rozumiemy, że korupcja działa trochę bardziej fikuśny sposób i trochę bardziej niejasny niż to by chciał Sąd Najwyższy według obecnej definicji, ale faktycznie przepisy antykorupcyjne są słabe. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że tutaj chyba rzeczywiście zachodzi qui pro quo. Myślę, że prokuratura będzie bardzo łatwo udowadniała, no, że faktycznie jeśli sztabki złota należały do tego gościa, a teraz są u ciebie w szafie, a ty mu załatwiłeś to czy tamto, no to faktycznie może doszło do korupcji.
No i mamy te różnego rodzaju wiadomości wymieniane pomiędzy Menendezem, jego żoną, która później jako pośrednik kontaktowała się z Hana, który później kontaktował się z egipskimi oficjelami. Zresztą mamy taką, jedna z takich bardziej zabawnych wymian, kiedy Menendez przekazuje żonie, że tam pomoże uruchomić $300 milionów pomocy dla Egiptu. To z kolei trafia do egipskich oficjeli, którzy podobno odpowiadają, ten egipski oficjel odpowiada wiadomością w postaci podniesionego do góry kciuka. Więc no, jest to jak gdyby tak oczywiste, że wydaje się, że będzie skazanie, nie będzie problemem, no ale zobaczymy. Natomiast oprócz konsekwencji prawnych i prawnych definicji są też konsekwencje polityczne. I proszę Państwa, kiedy Menendez miał kłopoty dotyczące tych zarzutów korupcyjnych i współdziałania z owym okulistą, o którym wspomnieliśmy wcześniej, no to wówczas demokraci twardo stali przy swoim senatorze, nikt go nie wzywał do ustąpienia. No teraz jest inaczej, bo oprócz tego Fettermana, który nasyła Santosa na Menendeza, mamy także gubernatora New Jersey, Phila Murphy'ego, demokratę, który wezwał senatora do ustąpienia. No i drugi senator z New Jersey, również demokrata, Cory Booker, także wezwał swojego kolegę do ustąpienia. Łącznie około połowa demokratów w Senacie wezwała Menendeza, by zrezygnował. On zrezygnował z zasiadania w tej komisji do spraw zagranicznych, ale to
nie,
jak gdyby...
Nie z zasiadania, z przewodniczenia tej komisji.
Przepraszam, z przewodniczenia, ale to jak gdyby z automatu. Natomiast nie chce zrezygnować z mandatu i twierdzi, że oczyści się z zarzutów i nadal będzie senatorem z New Jersey.
I wystartuje w przyszłym roku w wyborach, no bo w przyszłym roku są wybory i ubiega się o reelekcję, aczkolwiek w sondażach ma 10% w tych prawyborach, więc faktycznie szansa na reelekcję nie jest bardzo duża, ale też ważne, gubernator New Jersey wzywa do ustąpienia Menendeza, ale jedną z czołowych kandydatek do zastąpienia Menendeza w Senacie jest żona gubernatora, pierwsza dama New Jersey, która ubiega się w prawyborach o nominację demokratów. To absolutnie wszystko się ze wszystkim łączy.
No bo gdyby Menendez zrezygnował, to tak jak Państwu powiedzieliśmy, gubernator wyznaczyłby jego następcę na ten okres do czasu wyborów. No i teraz na czym polega problem? Dlaczego Menendez nie może dosłużyć do końca swojej kadencji? Przecież są także prawybory i jeżeli przegra w prawyborach, to demokraci mogą wystawić innego kandydata. No tak, ale jeżeli zrezygnowałby teraz i gubernator mógłby nominować kogoś na jego miejsce, to ten ktoś później miałby łatwiej w wyborach głównych, no bo startowałby już jako urzędujący senator czy urzędująca senatorka.
Na przykład pani pierwsza dama.
Pani Murphy, tak. Ale co się jeszcze zmieniło pomiędzy tą sytuacją, jaka jest różnica pomiędzy tą sytuacją a tą sprzed lat? No, poza tym zarzuty, czy kaliber tych zarzutów, jak Państwu powiedzieliśmy, jest inny, ale zmieniła się także sytuacja polityczna w samym New Jersey, bo kiedy po raz pierwszy oskarżano Menendeza, to gubernatorem New Jersey był Chris Christie, czyli republikanin. Gdyby wówczas Menendez zrezygnował, to ów Chris Christie mianowałby swojego człowieka na fotel senatora, na ten okres, na dokończenie kadencji, no i oczywiście mianowałby kogoś z partii republikańskich, więc demokratom nie bardzo zależało na tym, żeby wówczas ich człowiek rezygnował, a teraz, kiedy mają możliwość nominowania swojego kandydata na zastępstwo Menendeza, no to już go tak mocno nie popierają.
No ale oczywiście słuszne jest pytanie, czy taki człowiek jak Menendez powinien zasiadać w Senacie. No i jeśli mamy być konsekwentny, no to uważam, że nie powinno się go usuwać z Senatu, ponieważ nie został jeszcze skazany prawomocnym wyrokiem. Natomiast z całą pewnością byłoby ładnie, gdyby ze stanowiska ustąpił i to jak najszybciej.
No tym bardziej, że mamy wybory prezydenckie w 2024 roku. Trumpa oskarża się o różne rzeczy, ale także demokraci mówią o tym, że jako prezydent no, nie odciął się od swojego biznesu i czerpał korzyści z urzędu takie prywatne, kiedy na przykład różnego rodzaju delegacje przybywające do Waszyngtonu zatrzymywały się w hotelach Trumpa albo w tych hotelach organizowano różne konferencje czy wydarzenia, z których Trump czerpał korzyści, a później te organizacje chciały jakichś politycznych przysług. No więc jeżeli się takie zarzuty stawia Trumpowi, a tutaj mamy człowieka, który ma poważne zarzuty korupcyjne, no to wiadomo, że republikanie i Trump z tego skorzystają i Trump już wezwał, proszę ciebie, do ustąpienia, ale nie tylko Menendeza, tylko wszystkich senatorów z Partii Demokratycznej.
Wszystkich.
No tak, no bo są współwinni najwyraźniej. Więc wiadomo, że to na pewno republikanom i samemu Trumpowi ten skandal no nie zaszkodzi, a będzie wykorzystywany.
No i dlatego między innymi demokraci zagłosowali za usunięciem Santosa, no bo to też pokazuje, że korupcja zachodzi w, nie tylko w partii demokratycznej, ale też w partii republikańskiej. No ale tak, znaczy to, że mamy, tak podsumowując, to, że George Santos jest dopiero 6. kongresmenem usuniętym ze stanowiska i 21. członkiem kongresu, no to jest tak naprawdę skutek wyłącznie tego, że ci ludzie ustępują wcześniej, zanim dojdzie do takiego momentu, w którym mogą zostać usunięci. To nie jest tak, że do tej pory mieliśmy tylko 6 no, niepraworządnych kongresmenów w Izbie Reprezentantów i George Santos jest takim wyjątkiem. On jest wyjątkowy z różnych względów, to prawda. No, chyba nie było do tej pory takich oskarżeń, jakie wobec niego. Tu jest faktycznie kimś, jakaś nowa jakość. Natomiast korupcja w Izbie Reprezentantów i Senacie, no to jest rzecz tak stara jak Stany Zjednoczone. To chyba Mark Twain mówił, że nie ma w Stanach Zjednoczonych żadnej rdzennie kryminalnej grupy za wyjątkiem członków kongresu. A było to już jakiś czas temu.
No ale też w esejach politycznych federalistów jest mowa o tym, że takie ustroje są wystawione na wpływy jakichś agentów zewnętrznych, którzy mogą korumpować reprezentantów ludu. I tu nie ma w tym nic ani nowego, ani zaskakującego, tylko no właśnie pytanie, to chyba nie jest kwestią to, że korupcja jest, bo ona się trafia w różnych miejscach, tylko właśnie jak reaguje system polityczny i jak reagują inni politycy na te zarzuty korupcyjne.
No i jak prawo definiuje korupcję i tutaj niestety Sąd Najwyższy robi bardzo złą robotę od bardzo dawna, bo faktycznie ta definicja korupcji, jak mówimy, jest no, bardzo wąska i skazanie kogoś za korupcję naprawdę nie należy do łatwych rzeczy. Najlepszy dowód jest ten Menendez, znaczy gość, który jest w polityce od 2000, tej federalnej polityce, w Senacie od 2006 roku i on zawsze taki był. To znaczy, jak mówi jeden z jego kolegów, to znalazłem taką wypowiedź anonimową, no nikt chyba nie określiłby Boba mianem ostoi moralności i etyki. Znaczy wszyscy wiedzieli, kim jest Bob Menendez, mimo to został szefem Komisji Spraw Zagranicznych i on jest taki staromodny boss polityczny, taki też XIX-wieczny, to znaczy swoje weźmie, ale coś tam załatwi. A to kolejkę wybuduje, a to tunel, a to kasę na odbudowę po huraganie, ale wszyscy się go trochę boją, no bo potrafi, bo jest mściwy, bo zwalcza przeciwników i konkurentów. Jakby to jest taki naprawdę boss polityczny w typie, no jak mówię, właśnie XIX-wieczym czy z przełomu XIX i XX wieku. Pod tym względem jest jednak jakimś reliktem i takim, no należy takim pamiętać o takim typie polityków, ale zupełnie poważnie mówiąc, byłoby lepiej dla wszystkich, gdyby takich ludzi po prostu zamykać w więzieniach, proszę państwa. No.
No jeżeli oczywiście te oskarżenia okażą się prawdziwe, ale kiedy czyta się akt oskarżenia, no to brzmi to dość przekonująco, a tłumaczenia Menendeza o tym, że zbiera oszczędności i potrzebuje $500,000 w gotówce, bo takie ma...
I dwie sztaby złota.
Bo takie ma doświadczenia rodzinne, no nie brzmią do końca przekonująco. Wspomniany już senator John Fetterman mówi o Menendezie, że to taki Tony Soprano. A na dziś to wszystko. Słyszymy się z państwem za tydzień.
A ja chciałem zadedykować ten odcinek wszystkim tym, którzy mówią, że nigdy nie mówimy niczego złego o demokratach i tylko cały czas jeździmy po republikanach. Miłego odcinka i do usłyszenia za tydzień.